Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie przy mikrofonie Jerzego Żgila. Moim i Państwa gościem jest pani doktor Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego, która opowiada nam i wprowadza nas w świat, w ten regionalny świat Ameryki Centralnej. Mamy 7 państw. Zdążyliśmy przyjrzeć się Gwatemali jako swoistemu papierkowi lakmusowemu przemian demokratycznych i być może odbicia się tych państw jako reżimów politycznych od takiego trendu autorytaryzacji władzy. No ale mamy jeszcze, no właśnie, o Belize już wspomnieliśmy, Joasiu, że to państwo specyficzne, ponieważ nie należy do regionu Ameryki Łacińskiej, podobnie jak Gujana, podobnie przecież będzie z Surinamem. No, Honduras, Salwador, Nikaragua i Kostaryka. Zanim przejdziemy do Panamy, prosiłbym ciebie o jeszcze rzut oka na te państwa, idąc od północy, Gwatemala, ok. Dalej z tych większych państw pojawia nam się Honduras, który też możecie państwo kojarzyć z różnego rodzaju wydarzeń sportowych. Zdaje się, Polacy też z Hondurasem w ostatnich dekadach mieli okazję na mundialu grać, jeśli dobrze pamiętam. Honduras, Salwador, Nikaragua plus Kostaryka. Co tutaj mamy? Z czym mamy do czynienia?
No, Salwador i Honduras razem zresztą z Gwatemalą no, tworzą niestety tak zwany trójkąt bermudzki Ameryki Centralnej.
Aż tak? Na czym polega ten trójkąt?
Z racji ogromnej przemocy i dominacji gangów w przestrzeni publicznej jest to region niestety cieszący się złą sławą, a właśnie ogromnych wskaźników morderstw. I z tych też krajów wyrusza regularnie migracja, często w postaci takich karawan migrantów, prawda, które nawet formują powiedzmy tysiące osób i one zmierzają pieszo bądź gdzieś tam posługując się jakimiś ciężarówkami, ale przede wszystkim pieszo właśnie w kierunku północnym, przekraczając Gwatemalę i później przez cały Meksyk aż do Stanów Zjednoczonych, no i tam próbują dostać się do Stanów, czy legalnie, czy nielegalnie. To jest na pewno temat na inne w ogóle spotkanie, dlatego że ta kwestia migracji jest też tutaj szalenie istotna. To są kraje stosunkowo biedne, stosunkowo przeludnione, które mają swoje problemy właśnie z tą przestępczością, z tą migracją, borykające się z kryzysem gospodarczym. I myślę, że to jest pewna taka specyfika właśnie tych trzech krajów. Następnie Nikaragua, no kraj zaliczany tutaj do krajów autorytarnych, z coraz trudniejszą do wytrzymania dla obywateli dyktaturą Ortegi, który no, proponuje coraz właśnie bardziej drastyczne takie formy niestety i korumpowania, i utrudniające życie chociażby mediów, które już praktycznie przestały być wolne w Nikaragui, ale też zmuszając wielu mieszkańców również do emigracji.
Czy to jest tak, Joasiu, że Nikaragua to jest jednak, proszę wybaczyć, ale enfant terrible Ameryki Środkowej?
Myślę, że największym stopniu, owszem, tak. Chociaż tutaj też może nie wspomniałam, a warto powiedzieć, że Salwador od niedawna pod rządami obecnego prezydenta Nayiba Bukele, też osoby niesamowicie barwnej i ciekawej, również zmierza bardzo, bardzo ostro w stronę tego autorytaryzmu. To jest człowiek, który zmienił konstytucję właśnie w ten sposób, że mógł w przyszłym roku znowuż kandydować, co było zabronione. On wprowadził też bardzo drastyczną formę walki z gangami narkotykowymi, po prostu wsadzając wszystkich w zasadzie młodych chłopców i mężczyzn do więzienia bez przeprowadzania procesów i w zasadzie bez żadnej możliwości odwołania się od tego.
Także zatem to jest mamy, drodzy państwo, w Salwadorze takiego współczesnego Heroda, który być może nie likwiduje, ale wszystkich młodych chłopców wsadza do więzienia, żeby poradzić sobie z tym problemem. A zatem wyrzucanie dziecka z kąpielą, dobrze?
Ale cieszy się największym poparciem społeczeństwa chyba ze wszystkich urzędujących prezydentów, bo to sięga rzędu 93%.
Ale wiesz, czy to jest tak, że to jest taki Łukaszenka Ameryki Centralnej?
Nie do końca. On jest kochany. On jest autentycznie kochany, uwielbiany za to, że poradził sobie z największym problemem, to znaczy z przemocą. To znaczy z tym, że Salwadorczycy... Salwador był krajem o najwyższych wskaźnikach przemocy i zabójstw w ogóle i w regionie, i jednym z najwyższych na świecie, no pomijając te kraje, gdzie toczą się działania wojenne, to był właśnie Salwador. No i teraz, proszę bardzo, Salwadorczycy po raz pierwszy w zasadzie od dziesiątków lat mogą wyjść sobie wieczorem na ulicę, urządzić tam sobie jakiegoś grilla, spotkać się, potańczyć. Tego nigdy nie było. No więc, kochany, tak, owszem, a że takim wysokim kosztem, no trudno.
Rozumiem.
I to jest niestety taki przykład, nam się wydaje negatywny, prawda? Natomiast wiele krajów Ameryki Łacińskiej, już szerzej patrząc, chociażby ostatnio Ekwador, przygląda się temu z ogromnym zainteresowaniem, chcąc wprowadzić bardzo podobne środki u siebie. Prawa człowieka, oj, niekoniecznie, prawda? Jeżeli mamy tutaj problem z gangami, z przestępczością, to my na demokrację to sobie poczekamy później. Aha. Demokracje mogą sobie wprowadzać kraje bogatsze. My nie potrzebujemy. I takie niestety myślenie bardzo często w innych krajach Ameryki Łacińskiej widzimy, gdzie tutaj, prawda, przyświeca przykład Salwadoru.
A więc Ekwador chce sobie zrobić u siebie Salwador. Trochę.
W pewnym stopniu tak. I tam też właśnie od kilku dni mamy nowego prezydenta Daniela Noboa, który w swoim tam dyskursie w czasie kampanii wyborczej właśnie na to wskazywał, że on chce podobne właśnie środki wprowadzić. Zobaczymy oczywiście, jak to mu się
dobrze. Dobrze, to jest, drodzy Państwo, bardzo ciekawe. Widzimy, że demokracja jest pod obstrzałem z każdej niemal strony i że w Ameryce Centralnej ludziom w zasadzie nie przeszkadza niespełnianie standardów demokratycznych, bo chcą mieć bezpieczeństwo.
Idziemy dalej.
Co mamy na południe?
Kostaryka? Tak, który w statystykach tych demokratycznych będzie na jednym z najwyższych pozycji na liście krajów świata. To jest kraj absolutnie demokratyczny, gdzie jest wolność mediów, wolność partii politycznych i wszelkie wolności, które my w zasadzie w Europie cenimy. To jest Kostaryka, kraj stosunkowo bogaty, który też jest właśnie bardzo otwarty i stosunkowo bezpieczny. No więc można tuż obok, po sąsiedzku, można.
Można, prawda? Po sąsiedzku, a przepraszam, drodzy Państwo, bo wprowadziłem Państwa w błąd. Dopiero teraz się spostrzegłem, że pomyliłem Panamę z Kostaryką, biorąc pod uwagę mecz polskiej reprezentacji z mundialu w Niemczech w 2006 roku. Bije się w piersi, mówiłem, że to Panama, a to, jeśli dobrze pamiętam, była Kostaryka. Widzicie Państwo, można się mylić, ale warto się do pomyłek przyznawać w życiu. A zatem Kostaryka, którą wspominasz, Asiu, to perełka w regionie.
Dokładnie. Zresztą przepiękny kraj i pod względem tej bioróżnorodności jeden z właśnie najbogatszych na świecie, obok Panamy. Zresztą w ogóle cały region tej Ameryki Centralnej to jest pod względem właśnie różnorodności biologicznej przeciekawy również do prowadzenia badań przez naukowców, ale też jako taki zasób, myślę, przyrodniczy. A zresztą tam są kraje, które właśnie zmierzają bardzo wyraźnie w stronę tej zeroemisyjności CO2, czyli tej neutralności takiej pod względem emisji dwutlenku węgla. Zresztą Panama, już tutaj biegnę, bo przechodzimy chyba do
Już zdecydowanie
Panamy,
lądujemy,
prawda?
W Panamie, zdecydowanie tak.
Tak jest. I właśnie Panama, jako jedno ze swoich tych osiągnięć, których ma naprawdę bardzo dużo, odnotowuje, że została w podpisana, bo to jest, się otrzymuje specjalny certyfikat, nie jest tak łatwo, że kraj po prostu sobie uznaje i ogłasza, prawda? Tylko jest przeprowadzone badanie, dostała specjalny certyfikat jako kraj ujemny pod względem emisji CO2 netto.
Panama, i kraj ujemny, Jacio.
Tak, i na tej liście mamy oprócz Panamy zaledwie dwa kraje, jeden z regionu, czyli Surinam i Butan.
Okej, okay, no to Butan to zupełnie jest inna para kaloszy, bo to jest Azja Południowa.
Te trzy kraje, łącznie też z Butanem, ale przede wszystkim tutaj Panama, będę na to zwrócić uwagę, że one charakteryzują się tym, że wprowadziły bardzo silną ochronę lasów deszczowych, tych pochłaniających dwutlenek węgla, i do tego jakby z drugiej strony podchodząc też bardzo rygorystycznie wprowadzają jakieś środki, które ograniczają emisje, prawda? I do tego dochodzi edukacja obywateli i proszę bardzo, można osiągnąć.
No można osiągnąć Panama, kraj ujemny, jedyny kraj Ameryki Łacińskiej, no bo Surinam do tego obszaru nie należy. To jest już dla państwa ważna informacja. Może ktoś z państwa kojarzy Amerykę Centralną także z przepiękną fauną i florą. Z pewnością można spotkać w regionie między innymi leniwce. Natomiast no, z pewnością politycy, pracownicy, biorąc pod uwagę dobre wyniki makroekonomiczne, już lądujemy w realiach tego południowego kawałka Ameryki Centralnej, z pewnością nie są leniwcami, ciężko pracują. Drodzy Państwo, być może ktoś z Państwa jest dzisiaj w pracy i słucha tej audycji, z czego słynie Panama, może będziecie zaskoczeni, ale mamy w nomenklaturze panamski system zmianowy. To jest głównie popularne w służbach ratowniczych, w służbach mundurowych. Pracujemy dwa dni odpoczywamy, 3 dni pracujemy i później 2 dni wolne, 2 dni pracujemy, 3 dni odpoczywamy, zwany systemem panamskim. Być może ma to związek, twierdzą historycy, właśnie z gigantycznym przedsięwzięciem, jakim była budowa kanału panamskiego. Pani doktor Joasiu, kto zaczął kanał panamski budować? Czy nie jest przypadkiem tak, że gdyby nie budowa tego kanału, to Panamy w ogóle by nie było na mapie, na geopolitycznej mapie świata?
No, teren ten należał historycznie do Wielkiej Kolumbii, później do Kolumbii, która sama też miała gdzieś tam z tyłu głowy widziała taką potrzebę wybudowania takiego przesmyku. Natomiast zabrali się za to Francuzi pod koniec XIX wieku. Nie udało im się. To pokonało ich trudności techniczne, brak funduszy, ale też szalejące choroby, bo to jest region tropikalny, w którym jeżeli ktoś jest nieprzyzwyczajony, to niestety ta malaria, żółta febra, szalejące wówczas po prostu rozkładały wszelkie projekty tego typu, więc to się wówczas nie udało.
Czyli komary.
Komary, tak.
Sponsorem dzisiejszego odcinka, mógłbym powiedzieć, jest popularna firma produkująca repelent odstraszający owady. Tutaj nazwy nie podaję. Myślę, że Państwo nie korzystacie w zimę. Natomiast w lecie korzystamy. No a w Panamie to jest problem i Francuzów ten problem wykończył. No a wydaje się, że dużo bardziej gruboskórni są Amerykanie, skoro przejęli pałeczkę, prawda?
Oni chyba byli bardziej zdeterminowani, dlatego że ten handel, który rozwinąłby się, tak jak wówczas nawet szacowano, po prostu w tempie wykładniczym, wówczas gdy zbudowano ten kanał, rzeczywiście tutaj zachęcał tego, żeby te wysiłki podjąć. A więc oni ten projekt francuski przejęli, zmodyfikowali, dołożyli pieniędzy, też zastanawiali się, jak sobie poradzić z tymi komarami i rzeczywiście znaleźli pewną odpowiedź, bo to wtedy były badania naukowe prowadzone i pewne działania po to, żeby właśnie tą populację komarów zmniejszyć, bo przecież nie w ogóle nie udało się ich tam wszystkich pokonać, ale to jakby było jedno z zadań wpisanych w ogóle w projekt budowania kanału. Czyli osuszanie, czyli płukanie zbiorników wodnych i tak dalej, po to, żeby właśnie wyeliminować te komary, które i tak dziesiątkowały budowniczych.
No dobrze, to mamy Amerykanów, i mamy ten projekt Panama. Skąd ta nazwa? Skąd ta nazwa Panama? Bo wcześniej przecież mówiliśmy o Kolumbii, padła nazwa Nowa Granada, o Panamie ani słowa. Skąd nazwa Panama?
Znaczy w ogóle nazwa, ja tutaj nie będę udawać, że wiem, bo nie wiem i sami nawet Panamczycy
zastanawiają. Są różne teorie.
Tak, mamy oficjalne wytłumaczenie, że to jest obfitość, wydaje się, rzek, ptaków.
I ryb. Z języka Guarani. Prawdopodobnie słowo używane od XVI wieku i generalnie rzecz biorąc jest to wyłącznie hipoteza. Często Panamczycy sami, z tego co udało mi się dowiedzieć, zwracają uwagę na to, że jest to miejsce, gdzie jest bogactwo zasobów naturalnych, z którego są bardzo, bardzo dumni. Więc ta Panama, jesteśmy na początku XX wieku. To jest tak, że mam wrażenie, Panamczycy wybili się na niepodległość przy wydatnym wsparciu Stanów Zjednoczonych, prawda?
Jak najbardziej, bo tu inspiracja prezydenta Theodora Roosevelta była jakby ewidentna i bez jego zaangażowania na pewno by się to nie udało, dlatego że powstało po prostu nowe państwo w oderwaniu od Kolumbii. Kolumbijczycy nie byli skłonni tego, aby wchodzić w taki projekt, zresztą była ogromna niestabilność polityczna wówczas w Kolumbii. Wydaje się, że to bardzo blokowało. Także wydzielenie oddzielnego państwa, które było skłonne współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, bo Stany Zjednoczone przecież nie chciały tam się angażować i inwestować ogromnych pieniędzy, gdyby nie miały pewności, że będą mieć administrację przyznaną nad tym projektem, prawda? Więc to wszystko zapewniło rzeczywiście powodzenie przekopania kanału. To zajęło długi czas, bo od 1904 roku, gdy zostały te prace podjęte, do 1914 trwała budowa kanału. To jest taki przekop, który ma aż ponad 80 kilometrów, więc rzeczywiście tej praca była skomplikowana. Trzeba było zapewnić wyrównanie poziomów pomiędzy z jednej strony Oceanem Spokojnym, a z drugiej Morzem Karaibskim, bo tam jest różnica, która musiała być po prostu zniwelowana poprzez system śluz. Tak. I wybudowanie tych śluz wówczas, ponad 100 lat temu, było oczywiście przedsięwzięciem inżynieryjnym naprawdę najwyższych lotów i niesamowicie skomplikowanym. To się udało i rzeczywiście przez 75 lat strefa kanału panamskiego znajdowała się pod jurysdykcją amerykańską. Oni administrowali ten kanał. W zasadzie był to teren zamknięty dla Panamczyków. Ja później odwiedzając ten kanał i rozmawiając z Panamczykami, wyczułam pewną taką, jakby takie poczucie pewnej niesprawiedliwości, prawda? Że właśnie Amerykanie tłumaczyli, że przecież oni na tym w zasadzie nie zarabiają, prawda? Natomiast od momentu, gdy w 1999 roku kanał został przejęty jednak przez Panamę, zgodnie z porozumieniem, zawartym w 1977 roku, no to się okazało, że Panamie nagle produkt krajowy brutto zaczął rosnąć naprawdę w lawinowym tempie i że po prostu zyskali na tym gospodarczo no, niesamowicie.
Niesamowicie. Drodzy Państwo, my mamy swoją śluzę teraz, przez którą spróbujemy się przecisnąć niczym statki z floty handlowej przez kanał panamski przerwa. I wracamy do Państwa chwilę po 23. Zostańcie z nami.